Drodzy bracia i siostry, witam na Was wszystkich na dzisiejszym naszym zebraniu. Odpowiedzi na pytania, wykład w zależności od tego, co wpływa. Pytań jako takich nie mamy, ale mamy za to różne inne kwestie, które za pytania mogą być wzięte, bo będziemy mieli wiele różnych wątków poruszali, tak jak to w odpowiedziach na pytania zwykle się czyni. Skąd te różne wątki się wezmą? Otóż wezmą się z tego, że tematem dzisiejszego naszego wykładu jest rewolucjonizm. A rewolucjonizm ma różnego rodzaju oblicza i w różny sposób można się sprzeciwiać różnym naukom i zarządzeniom Pana, jakie on podał poprzez swoich sług. Bo rewolucjonizm to właśnie sprzeciwianie się prawdzie, jaką Pan podał, oraz zarządzeniom, jakie Pan podał przez swoich sług. Skąd taki temat? Ponieważ w sytuacji obecnej osiągnęliśmy dzisiaj w naszym ruchu taki poziom zakłamania i obłudy, że uważam za niezbędne otwarcie opowiedzieć o pewnych przejawach tego rewolucjonizmu, o wypaczaniach prawdy i zarządzeń w ostatnich latach. Zakłamanie to niestety dotyczy większości tych, którzy powinni dbać o czystość prawdy, ale nie dbają. Czego dowodem są liczne wykłady i odpowiedzi na pytania na konwencjach, pielgrzymów, przedstawicieli krajowych, ostatnio sama wizyta i sprawozdanie z tejże wizyty brata Dana Herziga, jakie oficjalnie wygłosił we wrześniu na konwencji w Cincinnati w Ameryce. Kto nie czytał, niech poczyta. Lektura wymowna. Wszelkie działania podejmowane na rzecz naprawienia sytuacji są tylko grą pozorów, powierzchowną politurą, bieleniem na zewnątrz grobów, które w środku są pełne kłamstwa, fałszu, półprawd, przemilczeń, niedomówień, klerykalizmu, panowania nad ludem Bożym. Wersety, które od dawna znamy jako opisujące stan nominalnego chrześcijaństwa, coraz bardziej stają się prawdziwe także w odniesieniu do nas, niestety. Przytoczę tylko dwa, no bo nie o tym chcę mówić, prawda? Chcę mówić o przejawach tego rewolucjonizmu. Izajasz 59, 14. Prawo zostało usunięte na bok albo do tyłu, w dosłownym przekładzie, a sprawiedliwość pozostaje daleko, gdyż prawda potyka się na rynku, a dla uczciwości miejsca nie ma. I chciałbym do tego dorzucić jeszcze Jeremiasz 6 rozdział, od 14 do 17. I leczą rany swojego ludu powierzchownie, mówiąc pokój, pokój, choć nie ma pokoju. Czy się wstydzą, że popełnili obrzydliwość? Oni nie potrafią się wstydzić, nie umieją także się rumienić. Dlatego upadną wśród tych, co upadają, w czasie nawiedzenia mojego, potknął się, mówi Pan. Tak mówi Pan, przystańcie na drogach i patrzcie, pytajcie się o dawne ścieżki, która to jest droga do dobrego i chodźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy. Lecz oni odpowiedzieli, nie pójdziemy. Postawiłem też nad wami stróżów, aby wołali, uważajcie na głos trąby. Lecz oni odpowiedzieli, nie będziemy uważali. Wiele przypadków sprzeciwiania się naukom podanym przez sług, wiele przypadków sprzeciwiania się zarządzeniom podanym przez sług. O niewielkiej części powiem tylko dzisiaj w wykładzie, bo nie, trudno wszystko ja mówić, nie wiem nawet jak omówię to, które sobie przygotowałem. I co? I ani słowa odwołania, ani słowa przeproszenia, ani słowa naprawienia tego, co publicznie było robione. Tylko jak gdyby nigdy nic. Formy rewolucjonizmu są zawsze dwie. Jest to podawanie błędu zamiast prawdy oraz niewłaściwych zarządzeń zamiast tych właściwych. Co te dwie formy rewolucjonizmu, czyli nowe prawdy, nowe nauki zamiast tych prawdziwych, inne błędne i niewłaściwe zarządzenia, co one wspólnie robią, uderzają w ochronę, jaką w postaci prawdy i prawdziwych zarządzeń Pan dał dla korzyści ludu Bożego. Taki ma cel szatan w rewolucjonizmie, który udaje mu się wzbudzać wśród niektórych z ludu Bożego, którzy oczywiście z powodu niepełnego poświęcenia szukają własnego interesu. Szatanowi to bardzo na rękę. Uderza poprzez nich w prawdę i prawdziwe zarządzenia. Przykład z początku Epifanii, podsumowany bardzo dobrze przez Bata Johnsona, to jest 1987 rok. Redaktorzy strażnicy, szczególnie JFR, prezes towarzystwa, zaczęli odrzucać różne nauki naszego pastora i wprowadzać przeciwne im błędy. Na przykład na temat Eliasza i Elizeusza, tymczasowego usprawiedliwienia, ciągle ten temat ulubiony, młodocianych godnych, różnych przypowieści, jubileuszy itd. itp. Aż wprowadzono dosłownie setki błędów i odrzucono setki nauk i interpretacji naszego pastora. Ale my nie chcemy mówić o tamtych czasach, tylko o naszych czasach, kiedy chciałem pokazać, jak to zostało podsumowane w sensie prawdzie odnośnie początku wieku Ewangelii i Rutherforda. A teraz omówimy sobie trochę, kilka przykładów rewolucjonizmu w zakresie nauk, czyli podawanie błędnych nauk na miejsce tych prawdziwych, a potem przejdziemy do zarządzeń. Chciałbym zacząć od Żydów 13 rozdziału, a werset 17. Żydów 13, werset 17. W Biblii Gdańskiej, no i wszystkich innych przykładach, przetłumaczone tak samo błędnie. Bądźcie posłuszni wodzom waszym i bądźcie im poddani. Tak brzmi to w standardowych polskich tłumaczeniach, także w angielskich. Bądźcie posłuszni wodzom waszym i bądźcie im poddani. Zwolennicy klerykalizmu bardzo kochają to pierwsze zdanie Żydów 13:17. Bądźcie posłuszni wodzom waszym i bądźcie im poddani. Oczywiście kochają je w tłumaczeniu kościoła nominalnego, ponieważ to tłumaczenie jest bardzo klerykalne i o dziwo ze interesy klerykałów z kościoła nominalnego schodzą się z klerykałami z Ruchu Prawdy. I pomimo wyjaśnień członka Gwiezdnego twierdzą, że to klerykalne tłumaczenie jest poprawne, dodając, że tak samo jest po angielsku i nie można tego inaczej przetłumaczyć. Wszystko, co będę cytował, pochodzi z naszej konwencji z ostatnich kilku lat. To nie są plotki, to są słowa wygłaszane na konwencjach i nigdy nie odwołane, nigdy nie sprostowane, nigdy nie przeproszone. Tak samo jest po angielsku i nie można tego inaczej przetłumaczyć, gdyby ewentualnie ktoś jeszcze znalazł, że w angielskim może jest to inaczej oddane. Zanim podam, co Brad Johnson na ten temat napisał, wprost o tym cytacie, to chciałbym przeczytać malutki fragmencik o nadużyciach posłuszeństwa, jakie on podał w artykule na temat posłuszeństwa. To będzie rok 1944. Wszystkie są źródła angielskie. Rok 1944, strona 8. Trzecim nadużyciem posłuszeństwa jest okazywanie go tym, którym ono się nie należy. Ma to szczególne zastosowanie do wodzów religijnych. Klerykalizm praktykowany w dużym i małym Babilonie zdegradował jego obiekty w stopniu, w jakim oni mu ulegli. Klerykalizm degraduje. Degraduje w takim stopniu, w jakim się ulega temu klerykalizmowi. Im więcej, tym większa degradacja. To jeśli chodzi o posłuszeństwo wodzom religijnym, które ktoś chciałby z tego tekstu wyciągnąć w takim tłumaczeniu klerykalny, bądźcie posłuszni wodzom waszym i bądźcie im poddani. Poprawne tłumaczenie brzmi, dajcie się przekonać i poprowadzić wodzom waszym. Takie praktyczne podał, w trochę prawdzie, członek jedny podał, ale zwolennicy klerykalizmu udają, że nic takiego nie ma. Jest bardzo są poprawi to tłumaczenie, dajcie się przekonać i poprowadzić wodzom waszym. Po czym w artykule z roku 1940 pod tytułem Niektóre głupstwa zaćmionego prawego oka wyjaśnia. Podobnie podaje on, ma na myśli Rutherforda, głupstwa na temat Rzymian 13:1-7 jako opisu obowiązków braci wobec wodzów, towarzystwa i poddania się im wraz, w domyśle jemu, jako ich szefowi. Idzie za głupstwem proponowanym przez przekład AV w jego błędnym tłumaczeniu Żydów 13:17 bądźcie posłuszni wodzom waszym i bądźcie im poddani. Zapomniał, że wszyscy tłumacze AV, chodzi o tę Biblię angielską, prawda, tą standardową, byli episkopalianami, którzy próbowali sprawić wrażenie, że Biblia popiera klerykalizm i dlatego podali takie wypaczone tłumaczenie. Słowa przetłumaczone bądźcie posłuszni powinny być oddane dajcie się przekonać, ponieważ wskazuje to na podatność na przyjęcie nauczania. Słowa przetłumaczone i bądźcie im poddani powinny być oddane bądźcie ulegli albo dajcie się poprowadzić. Znaczy to, że w Żydów 13:17 jesteśmy nawoływani do praktykowania wobec naszych wodzów obydwu części cichości, czyli dania się pouczyć i poprowadzić. Na tym polega cichość biblijna, prawda? Cichość biblijna nie polega na tym, żeby siedzieć cicho i się nie odzywać. Cichość oznacza daj się pouczyć i daj się poprowadzić. Jednak te dwie części cichości, odpowiednio zrównoważone obowiązkiem sprawdzania wszystkich rzeczy i trzymania się tylko tych, które w wyniku takiego sprawdzania okazują się dobre, a także zrównoważone obowiązkiem nieustępowania przez podawanie się choćby na godzinę fałszywym nauczycielom, nawet jeśli będą podawać się za przewód, są tak dalekie od doradzania poddania ludu Bożego jego wodzom, jak daleki jest wschód od zachodu. Tylko ktoś już panujący nad dziedzictwem Boga lub niedoszły pan jego dziedzictwa mógłby je utożsamiać. Głupota wykorzystania Rzymian 13:1-7 jako dowodu, że lud Pana ma być posłuszny wodzą w kościele lub wielkiej kompanii staje się oczywista, gdy zauważymy, że taka interpretacja tego fragmentu nakazuje nikolaityzm, czyli klerykalizm, którego Jezus nienawidzi i chwali swój lud za nienawidzenie go, co jak wiemy nasz Pan robi w objawieniu 2:6. Przejaw pierwszy rewolucjonizmu w podawaniu nowych interpretacji tekstów biblijnych, które nasz Pan przez swoje narzędzia, członków gwiezdnych, wyjaśnił na piśmie i mamy to w literaturze. Drugi to Łukasza 10:16. Tu może odczytam tego Łukasza 10:16, tak jak on brzmi. Też konwencja sprzed kilku lat, ile pamiętam, był to Gdańsk. Łukasz 10:16. A kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi, a kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. Członek gwiezdny, brat Johnson, wyjaśnił to, ten werset, jako dotyczący tylko i wyłącznie członków gwiezdnych. Czyli kto was słucha, was to członkowie gwiezdni. Mnie, to mnie słucha, kto wami gardzi, członkami gwiezdnymi gardzi, mną gardzi. A kto mną gardzi, to i tak dalej, prawda, to już jest ciąg dalszy. Ale zależnie od potrzeb jest to rozciągane przez niektórych na innych wybranych sług. Pojawiało się pytanie, dlaczego tylko na wybranych sług, to już rozciągnijmy to, jakże na innych, to chyba na wszystkich innych. Także w kościołach nominalnych, w kościołach protestanckich. Gdzie nasza krytyka, że ludzie łykają to, co wodzowie im podają? Tyle się nasze artykuły piszą, a potem dokładnie to samo nakazuje się nam w ruchu prawdy. Dotyczy tylko i wyłącznie członków gwiezdnych. Na dowód, tajemnicza prawda angielska, 36 rok, strona 174. Uwagi te pozwolą nam dostrzec antytyp Miriam i Arona, twierdzących, że są równi Mojżeszowi w urzędzie rzecznika dla Boga. Są oni typem pewnych wybitnych nowych stworzeń, którzy na tym etapie wciąż byli członkami maluszkiego statka, nauczającymi rzeczy sprzecznych i zaprzeczających rzeczom, jakie Jezus podawał przez członków gwiezdnych, gdy ci działali jako jego oko, usta i ręka. Ich twierdzeniami o równości z Nim jako rzecznikiem Boga nie były ich słowa, lecz postawa i czyny zaprzeczania. Zauważmy to zdanie, prawda? To nie chodzi o to, że ktoś twierdzi, że jest równy naszemu Panu, bo nikt nie jest chyba na tyle szalony, chyba że już tym jest szalony, ale na szczęście aż takiego szaleństwa nie mamy, bo to już było do psychiatry, trzeba było wysłać. Ich twierdzeniami o równości z Nim jako rzecznikami Boga nie były ich słowa, że są takimi, tylko postawa i czyny zaprzeczania. Czyli podawanie odwrotnych nauk, niż Pan podał. I wtedy mówi, że przecież ja nie jestem rzecznikiem Pana, tak samo jak członek gwiezdny Brad Johnson. Dosłownie tego nie powie, bo wie, że to jest nielogiczne, nikt by mu w to nie uwierzył. Ale zaprzeczaniem temu, co Pan podał przez członka gwiezdnego, to mówi to. I Brad Johnson wyraźnie mówi, że to jest właśnie twierdzenie o równości. Takie zaprzeczanie postawą i czynem, a nie wypowiedzianym słowem, jest twierdzeniem o równości naszemu Panu w urzędzie rzecznika dla Boga. Przez zaprzeczanie takim członkom gwiezdnym, teraz nawiasie, uwaga brata Johnsona, zauważmy, przez zaprzeczanie takim członkom gwiezdnym, nawias, brat Johnson otwiera, nie ja, którzy jako jedyni są uwzględnieni w Łukasza 10:16 i wobec tego tylko w stosunku do których prawdziwe jest twierdzenie, że słuchanie ich jest słuchaniem Pana, a gardzenie nimi jest pogardzaniem naszym Panem. Czyli przez zaprzeczanie takim członkom gwiezdnym, którzy są jedyni, o których tutaj chodziło naszemu Panu, nie należy rozumieć cichego przedstawiania im naszych trudności i wątpliwości w celu uczenia się od nich i cichego wskazywania rzeczy w ich naukach, które nie wydają się prawidłowe pytającemu. Lecz co mamy na myśli? Umyślne, gwałtowne i kłótliwe spieranie się z ich prawdziwymi naukami. Odpowiednie przedstawienie im naszych wątpliwości i trudności należy do nakazanego przez Boga obowiązku całego kapłaństwa, by sprawdzać wszystkie rzeczy i trzymać się mocno tylko tego, co dobre. Tajemnicza prawda, 36 rok, strona 174. Zauważmy, co jest choćby, tak? Czym jest choćby nieświadome zaprzeczanie naukom członkom gwiezdnych. Jest to twierdzeniem o równości naszemu Panu w urzędzie rzecznika. Niemniej jednak, pomimo takiego wyjaśnienia w tajemniczej prawdzie, na konwencji pielgrzymi, no jeden pielgrzym, prawda, w tym przypadku, no bo to są słowa z różnych pielgrzymów, twierdzi i nic. Twierdzi i zostało. Może niektórzy uwierzą i nabiorą posłuchu i nie będą próbować myśleć po swojemu i rozważać i zadawać pytania trudne. Kolejny werset to popularny bardzo w tym roku, od 2 lat chyba, Rzymian 5:1. Który dotyczy stanu usprawiedliwienia. To już nawet nie będę, chyba nawet nie mam żadnych cytatów, bo to jest osobiste dla każdego, nawet dla tych, którzy twierdzą inaczej, a mimo to i tak twierdzą inaczej. Rzymian 5:1. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. I kolejny werset, drugi od razu. Dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Rzymian 5.1, zgodnie z naukami członka gwiezdnego, w kwadratowych nawiasach, bardzo wyraźnie opisanymi w wczorajszej prawdzie, dotyczy stanu usprawiedliwienia, a nie poświęcenia. Ale niestety jest to podważane przez niektórych, i to jeszcze w tym roku, w 2014. A argumentem użytym na potwierdzenie błędu, że Rzymian 5.1 dotyczy poświęcenia, było to, że Rzymian 5.2 dotyczy poświęcenia, wobec tego, a Rzymian 5.1 dotyczy szczebla do poświęcenia. Wobec tego szczebel do poświęcenia to poświęcenie. Równie to można powiedzieć, że lewita w wieku Ewangelii to samo co kapłan. Dlaczego? Bo jak się lewita poświęci, będzie kapłanem. Dojście do kapłana prowadzi przez lewitę. No zgadza się. Czyli lewita to kapłan. No i mamy herezję, prawda? Bo lewitów było tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy, a kapłanów 144, a nie setki tysięcy. Większość lewitów się nie poświęciła. Tworzyli ogromną grupę, zatem twierdzenie, że to jest jedno i to samo. Pomimo tak jasnych i wyraźnych nauk. Przy tej okazji chciałbym parę słów na temat usprawiedliwienia. Usprawiedliwienie to podstawa bycia chrześcijaninem. Jest bardzo jasno, bardzo wyraźnie wyjaśniona przez Pana za pośrednictwem członków gwiezdnych i nagle staje się problemem wśród braci oświeconych prawdami paruzji i epifanii. Usprawiedliwienie bezpośrednio wiąże się oczywiście z okupem. A okup to ulubiony cel ataków szatana. I chyba właśnie dlatego, albo właśnie temu zawdzięczamy zamieszanie ostatnich lat. Zamieszanie, do którego nie przyczynił się jakiś pojedynczy pielgrzym, czy kilku, dwóch, trzech pielgrzymów, przed którymi główni słudzy prawdy broniliby prawdy i ludu prawdy, lecz przyczynili się do tego ci najgłówniejsi. Ci, którzy w założeniu powinni bronić prawdy, a szczególnie okupu przed wypaczeniem tej fundamentalnej chrześcijańskiej nauki, która w nominalnym chrześcijaństwie dostała cios i jest powalona. I to zarówno w wydaniu dużego Babilonu, jak i mniejszego Babilonu, no ale w ruchu prawdy, żeby dostawała ona ciosy. Okup był bowiem atakowany także na konwencji w USA, gdzie słuchaczami byli wszyscy bracia związani z domem biblijnym, z opiekunem wykonawczym i sługą na czasie na czele. Nikt nie stanął w obronie okupu, a na zakończenie wykładu, w czasie którego głoszony był ten błąd, przewodniczący konwencji powiedział: tak, bracia, to wszystko można znaleźć w naszych książkach i naszych czasopismach. Jeszcze dopożył pierzątkę, przyklepał. Czy był to jedynie wypadek przy pracy, który później próbowano jakoś naprawić? No nie. Później działy się jeszcze gorsze rzeczy. Miałem osobiście kilkumiesięczną mailową korespondencję z obecnym tymczasowym opiekunem wykonawczym, który bronił tego błędnego stanowiska. Co ciekawe, nigdy nie bronił go własnymi słowami. Kopiował fragmenty wczorajszej prawdy, które rzekomo tak uczyły, oraz odwoływał się do wykładów brata Janusza Puzdrowskiego. A gdy prosiłem, żeby podkreślił, które to zdania w tych licznych cytatach, jakie on mi tutaj kopiuje, z wczorajszej prawdy uczą tego błędu, to w odpowiedzi otrzymałem pytanie: jeszcze ci mało dowodów? Tyle wykładów brata Puzdrowskiego i tyle cytatów z wczorajszej prawdy i jeszcze ci mało? Wtedy przerwałem korespondencję na ten temat, no bo nie było sensu jej dalej prowadzić. Ostatecznie dostałem oficjalny zakaz bronienia prawdy przed tym błędem na firmowym papierze, przysłany mailem i pocztą tradycyjną i podpisany przez sługę na czasie. Sługa na czasie popiera błąd. Sam go nie broni prawdy i zabrania tego innym. Co to może znaczyć? Nie wiem. Tylko mówię o faktach, jakich osobiście brałem udział. Podaję to do rozważenia przez wszystkich, żeby każdy mógł się zastanowić, bo to, co się dzieje przed nami, wymaga powolnego odsłaniania tego, co nie jest publicznie wiadome, ale co jest oficjalnie robione. Kolejny werset to Żydów 7:7, na którym chciałbym się zatrzymać. Żydów 7:7. Możemy nam przeczytać, że jest to rzecz bezsporna, że mniejszy od większego otrzymuje błogosławieństwo. W tym roku dowiedzieliśmy się, że werset ten biblijny stracił swoją aktualność i już nie podaje prawdy. Już nie jest prawdą to, co tu pisze, że mniejszy od większego otrzymuje błogosławieństwo. Zobaczmy, co wcześniejsi słudzy napisali na temat tego wersetu. To będzie rok 76, a więc brat Jolly. Żydów 7:7 podaje nam podstawową zasadę, w oparciu o którą Bóg niezmiennie działa. I cytat. A rzecz to jest bezsporna, że mniejszy od większego otrzymuje błogosławieństwo. Bóg nigdy nie gwałci tej zasady. Tak jest napisane w Zajęcie Prawdzie. Brat Jolly, nie członek Gwiezdny, ale sługa, co do którego nie mam wątpliwości, że nim był. Potwierdził całą swoją służbą, że był narzędziem Pana. Nie wszyscy muszą być członkami Gwiezdnymi, bo klasa morskiego statka kiedyś się skończyła i byli słudzy z niższych klas. Powtórzę raz jeszcze ten cytat. Żydów 7.7 podaje podstawową zasadę, w oparciu o którą Bóg niezmiennie działa. Bóg nigdy nie gwałci tej zasady. No i teraz tak napisał brat Jolly, no a teraz przychodzi ktoś i mówi, że ten werset jest nieaktualny, stracił swoją aktualność. Jaki jest tego dowód, że stracił aktualność? Dowodem jest to, że Bóg może zmienić metodę postępowania. W ten sposób mogę wyłączyć każdy werset biblijny. To, co pisze tu lub tu, jest nieważne. Bo czyż Bóg nie może zmienić metody postępowania? Oczywiście Bóg może zmienić wszystko, swój plan i metodę postępowania. Może Bóg spłodzić także dzisiaj kolejne osoby do mężczyznego statka. Gdybym na przykład miał ochotę na to, to bym zaraz bym jakieś tutaj teksty powyłączał, a może bym jeszcze zinterpretował inne inaczej, żeby pokazać, że pomimo ustania wysokiego powołania, w tym roku jeszcze wyjątkowo jedna osoba będzie spłodzona, to właśnie ja. Co stoi na przeszkodzie? A przecież Bóg nie może wszystkiego zmienić. Bóg może także szatanowi przebaczyć, przecież nie mógłby mu przebaczyć, no ale wiemy, że zakłada co innego. Może na ziemię sprowadzić potop, chociaż powiedział, że nie sprowadzi. Może aniołom kazać się materializować i wchodzić na zebrania. Byłoby nas więcej, gdyby tu usiadło jeszcze z 5, prawda, zmaterializowanych aniołów. Co by im szkodziło? Mają tyle czasu, mogliby się materializować i wspomóc zbory nieliczne ludu Bożego, żeby było więcej słuchaczy. Ale czy takie twierdzenia mogą być jedynym dowodem albo jedynym powodem usuwania z Biblii natchnionego tekstu? Czy pytanie w rodzaju, czy tak nie może być? Czy to jest niemożliwe? Czy Bóg nie może zrobić wszystkiego, co chce? Takie pytania, takie argumenty padały w tym roku na konwencjach. Na dowód teorii, które były przedstawiane. Czy to może być dowodem czegokolwiek? Zastanówmy się, co jest powodem odrzucania aktualności tego wersetu. Dlaczego Żydów 7.7 nagle staje się niewygodny i trzeba go wyłączyć? Skończyć jego aktualność. Otóż powodem jest sytuacja, jaka powstała w naszym ruchu, w którym stało się oczywiste, że na pewno nie możemy mieć już wodza z młodocianych godnych, bo w Stanach Zjednoczonych brak zdolnych braci do tego urzędu. Musi już być zatem wódz z niższej klasy, ale jak będzie wódz z niższej klasy, no to się kłóci z zasadą z Żydów 7.7, że mniejszy bierze błogosławieństwo od większego, a nie odwrotnie. Postanowiono więc unieważnić ten werset Biblii, no bo jednocześnie twierdzi się, że młodociani godni są tutaj wciąż na ziemi. A dowodem na to, cytat z konwencji tegorocznych, dowodem na to, że są obecnie młodociani godni na ziemi, jest to, że nie mamy dowodów, że ich nie ma. Jeszcze raz to powiem, bo to jest warte przeanalizowania. Dowodem na to, że wciąż są młodociani godni, jest to, że nie mamy dowodów, że ich nie ma. Czyli dowodem na to, że ktoś jest głupi, jest to, że nie ma dowodów, że jest mądry. No to musi być głupi. Ale jak komuś będzie pasowało, żeby on był mądry, to powie, dowodem na to, że nie jest mądry, jest to, że nie ma dowodów, że jest głupi. Czyli mogę sobie udowodnić, to mi się, że mnie podoba. Stwierdzam jakiś fakt, jaki dowolny, i powiem, że dowodem, że jest prawdą to, co ja mówię, jest to, że nie ma dowodów, że jest inaczej. Przypomina sytuację, którą Brad Johnson kiedyś wspomina w sądzie amerykańskim, podobna prawdziwa, nie wiem, tak przynajmniej Brad Johnson napisał, bo głupim sędzi, który, gdy sprawę prowadził jakiegoś oskarżonego, miał różnych świadków, którzy zeznawali, prawda? No i strona, która wniosła sprawę, która oskarżenie była, mówi, że ma dwóch świadków, którzy potwierdzą, którzy widzieli, że oskarżony zrobił tą rzecz, to przestępstwo, za które jest obecnie sądzony. Wtedy obrońca powiedział, że on ma 200 świadków, którzy nie widzieli, że on tego to zrobił. I sędzia pomyślał, ten ma dwóch, ten ma 200, no to chyba rację ma ten, co 200 ma świadków, chyba jednak oskarżony jest niewinny. Bo jest 200 świadków, którzy nie widzieli, jak on to robił. Dodatkowym zabezpieczeniem, chociaż po skasowaniu Żydów 7.7 chyba już niepotrzebnym, ale dodatkowym zabezpieczeniem jest twierdzenie, które też jest formowane, że wódz z klasy tej niższej, poświęconych obozowców w Epifanii, nie będzie podawał prawd dotyczących młodocianych godnych. Wobec tego może być wódz z niższej klasy, bo raz, że Żydów 7.7 już nie działa, a dwa, ten wódz niższy nie będzie podawał prawd dotyczących wyższej klasy młodocianych godnych. I żeby od razu temu zaprzeczyć, bo pamiętajmy, błąd ma to w sobie, że jest sprzeczny z sobą, prawda? Na tym polega Babilon, prawda? Zamieszanie. Że w ciągu 10 minut można wychwycić dwa sprzeczne twierdzenia. I żeby od razu zaprzeczyć temu twierdzeniu, że wódz z niższej klasy nie będzie podawał prawd dotyczących wyższej klasy, młodocianych godnych, usłyszeliśmy, że młodociani godni są wciąż na ziemi, no bo nie ma dowodów, że jej nie ma, mówiliśmy, prawda, że dokonana została analiza ostatnich członków tej klasy, stwierdzono, że oni są wszyscy wierni, albo przynajmniej część z nich jest wierna, że są wierni, a także nie wiadomo, kto będzie ostatni i gdzie ten ostatni będzie. Jest moje pytanie, czy to nie są prawdy dotyczące młodocianych godnych? Czy stwierdzenie, że ta klasa istnieje, że jest wierna, nie jest prawdami na temat młodocianych godnych? Jedyna logiczny wniosek w związku z niepewną sytuacją jest to, że nie wiemy i czekamy, co Pan okaże. Nie wiemy, czy są, czy ich nie ma. A przede wszystkim nie na ich temat nie należałoby nie podawać żadnych prawd, bo to już mamy, najniższy wódz nie powinien podawać praw na temat wyższej klasy, jeżeli tak twierdzi, że tak musi być. Zamiast jednak unieważniać natchniony tekst Biblii, bardziej logiczne wydają się inne wnioski. Na przykład, skoro uważamy, że młodocianie godni jeszcze są tutaj na ziemi, no to zgodnie z zasadą Żydów 7-7, wodzem powinien być jeden z nich. Jeden z młodocianych godnych, skoro jeszcze oni są, jak uważamy. A jeżeli nie ma takiego wodza w USA, to dlaczego nie może być nim Polak? W Polsce są wciąż młodociani godni i mamy jeszcze kilku potencjalnych kandydatów do tej klasy, prawda? Biorąc pod uwagę datę ich poświęcenia oczywiście, którzy są w dobrym stanie zdrowia i mogliby takimi wodzami być. Kto powiedział, że wódz musi być Amerykaninem? No ale takie założenie też jest stwierdzone. Nie może być obcokrajowiec. Albo inny wniosek. Skoro jednak musi to być Amerykanin, a takiego nie ma, to być może nie ma już tej klasy na ziemi, a wszyscy potencjalni kandydaci stracili stanowisko w tej klasie i zostali przesunięci do klasy restytucyjnej, nie niższej, nie do obozu Epifanii, tylko do restytucyjnej. Albo trzeci wniosek, być może Bóg w ogóle już nie wybiera żadnego wodza, bo nie ma takiej potrzeby. Jak wiemy, w wieku Ewangelii członkowie gwiezdni byli powoływani tylko od czasu do czasu. Na te okresy, w których nasz Pan od Boga miał pewne prawdy do przekazania, wobec tego powołał członka gwiezdnego, który te prawdy przekazał. Gdy nie miał do przekazania żadnych praw, nie miał członka gwiezdnego i lud Boży był bez wodza, że tak powiem, prawda? Członek gwiezdy nie funkcjonował, nikt w tym urzędzie nie funkcjonował, była przerwa w tym czasie. Czy można byłoby się pokusić i podsumować wszystkie lata, zsumować lata, kiedy byli członkowie gwiezdni, lata, kiedy ich nie było, nie wiem, jaka to wyszłaby proporcja. Nie sprawdzałem, bo szkoda mi było czasu. Możemy założyć, że 50-50, prawda? Pół na pół. Ale nie wiem, jaka tam była proporcja, nieważne, na pewno były przerwy i to długie, kiedy nie było żadnego członka gwiezdnego. Być może teraz znajdujemy się w takim samym czasie. Bóg nie ma do badania żadnych nowych prawd i dlatego nie potrzebuje nikogo w roli wodza i nauczyciela ludu Bożego. Jest tylko potrzebny opiekun wykonawczy do przedrukowywania i tylko do przedrukowywania, bo nie wolno opiekunowi wykonawczemu niczego zmieniać w tekstach napisanych przez sług wcześniejszych. Może tylko przedrukowywać wcześniejsze pisma sług. Ta ostatnia możliwość wydaje się być potwierdzona faktem, że wraz ze śmiercią brata Hedmana Bóg przestał pokazywać w Biblii swoich wybrańców na urząd wodza ludu Bożego, przez którego on chciałby podawać nam jakiekolwiek nowe prawdy. To jest fakt oczywisty, przestał. Brat Hedman był ostatnim wskazanym w Biblii. Od tamtej pory Bóg nie pokazuje swojego wyboru. Oczywiście ja tu nie chcę nikomu podawać żadnych gotowych rozwiązań. Zwracam jedynie uwagę na fakty i co one mogą oznaczać, tak byśmy byli czujni. Jeśli Bóg chce, żebyśmy wciąż mieli wodza z Jego wyboru, przez którego będzie On uczył swój lud, łatwo poznamy Go po dwóch rzeczach, po których zawsze poznajemy wodzów ludu Bożego, tych od Pana. Po Jego podobieństwie do Boga, oczywiście do znaczeniu boskiego charakteru, prawda, no nie do Boga w ciele, oraz po ogłoszonych przez Niego naukach. Odnośnie tego pierwszego, czyli podobieństwa do boskiego charakteru, cytat manny z 1 września, komentarz paruzyjny. Przychodzimy do Jezusa dlatego, że rozumiemy, iż jest On wybrańcem Ojca. Opuszczamy wszystko, aby za Nim postępować, ponieważ widzimy w Nim objawiony charakter Ojca. Jeśli w związku z boskim planem i służbą jakiejkolwiek istocie ludzkiej udzielamy pomocy czy wsparcia, powinniśmy to czynić z tego samego powodu, a nie jedynie dla czyjegoś osobistego magnetyzmu czy faworyzowania kogokolwiek, lecz dlatego, że Pan dotknął nasze serce zrozumieniem, iż ten wódz jest z Jego wyboru. Jeszcze raz powtórzę fragmenty, prawda? Przychodzimy do naszego Pana jako sługi od Boga, jako tego, którego Bóg nam posłał, bo rozumiemy, że On jest wybrańcem Ojca. Rozumiemy. Potem widzimy w Nim objawiony charakter Ojca. I na koniec jeszcze Pan dotknął nasze serce zrozumieniem, iż ten wódz jest z Jego wyboru. Jakiegokolwiek wodza będziemy mieli, no mamy tych wodzów, prawda, cały czas, Wystarczy poddać ich temu testowi. Każdy uczciwie sam niech sobie sprawdzi, sam dla siebie. Czy rozumie, że jest on wybrańcem, czy widzi w niej objawiony charakter ojca i czy pan dotknął jego serce zrozumieniem, że ten wódz jest jego wyboru. To tyle, jeśli chodzi o podobieństwo do boskiego charakteru. No ale jeszcze pogłoszony przez niego naukach, prawda? Wiadomo. Tutaj chciałbym zacytować dwa cytaty. Izajasz 8:20, ale Izajasz 8:20 koniecznie według prawidłowego tłumaczenia z naszej literatury, skorygowane, bo ono jest tam błędne, wszędzie jest błędne. A Izajasz 8:20 mówi: do zakonu i do świadectwa. Jeżeli nie mówią według tego słowa, to dlatego, że nie ma w nich światła. No, czyli zgodność tego, co tacy słudzy głoszą, ze Słowem Bożym, w tym przypadku, kiedy jesteśmy już tak daleko zaawansowani w boskim planie i mamy i Biblię, i wiele wyjaśnień na jej temat przez wcześniejszych sług, no to ta zgodność powinna być i z Biblią, i z wszystkimi wyjaśnieniami sług, jakie nasz Pan podał do tej pory przez swoje narzędzia, bo wiadomo, że nasz Pan sobie nie będzie przeczył, tylko będzie, cokolwiek będzie podawał, będzie w harmonii z tym, co podał wcześniej. I jeszcze pierwszy list Jana chciałbym odczytać, 4:1. Umiłowani, nie każdemu duchowi, czyli nauce, bo to się kryje pod słowem duch, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Jeśli jednak nie zaplanował dla nas żadnego wodza na czasie do podawania nowych prawd, bo takich nowych prawd już dla nas nie ma, próby ich podawania przez tych, którzy koniecznie chcą być takimi wodzami, skończą się czym? Tworzeniem błędów. Nie ma innego wyjścia. Żaden człowiek bowiem sam siebie nie odkryje i nie poda drugim boskiej prawdy, jeżeli Bóg tego nie zaplanował. Zwłaszcza, że szatan zawsze jest tuż obok i jest chętny podsunąć swoje nowości tym, którzy koniecznie chcą ogłosić coś nowego, by w ten sposób potwierdzić swój boski urząd. Wystarczy zatem stosować je do zasad podanych w literaturze na temat przyjmowania nowych nauk. Gdyby większość się do nich stosowała, a zwłaszcza pielgrzymi, stróżowie ludu, nie mielibyśmy niedawnego zamieszania na temat usprawiedliwienia, które w takiej czy innej formie wciąż niestety trwa, bo w związku z usprawiedliwieniem szykują się kolejne problemy. I na koniec tego wątku nauk, bo to teraz przejdę do naruszania, do rewolucjonizmu wobec zarządzeń, chciałbym podać dwie myśli Beta Johnsona z roku 1938. Teraniejsza prawda angielska, 1938 rok, strona 93. Też bardzo trafne i mocne stwierdzenia. Podawanie braciom błędu jest gorsze od podawania naszym dzieciom trucizny w literarnym pokarmie. To ci, którzy stają na konwencyjnych mikrofonach i takie rzeczy wygadują, bo innego słowa nie ma, na to, co niech sobie to wezmą do serca. Podawanie braciom błędu jest gorsze od podawania naszym dzieciom trucizny w literalnym pokarmie. I druga myśl wyciągnięta stamtąd. Podawanie braciom błędu jest gorsze od karmienia się nim samemu. Jak już błądzicielu chcesz, to sobie wiesz. Nie podawaj tego błędu innym. A teraz przykłady naruszania zarządzeń. Rewolucjonizm wobec zarządzeń. Pierwsze na moim liście jest podporządkowanie sług według rangi. Im wyższa ranga, tym więcej posłuszeństwa od sług niższej rangi. Albo inaczej, słudzy niższej rangą mają słuchać sług wyższych rangów. Chciałbym zacząć cytatem z roku 1980, czyli całkiem świeża tajemnicza prawda. Jeśli chodzi o przywódców religijnych, którzy żądają posłuszeństwa, żaden z nich nie ma boskiego pozwolenia albo aprobaty. Nie powinni go oni żądać, a lud Boży nie powinien im podlegać. Powinni raczej odmawiać im posłuszeństwa. Ale wy nie pozwalajcie się nazywać rabi, nauczycielami, bo jeden tylko jest nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Ani nie pozwalajcie się nazywać mistrzami. Nie ma czegoś takiego w ludzie Bożym, jak podporządkowanie jednych sług innym sługom według rangi. Bo takie podporządkowanie oznaczałoby poddanie woli jednego człowieka drugiemu człowiekowi. A nasza wola ma być poddana tylko Bogu. Synu mój, daj mi serce swoje. Mi, a nie sługom, których ja na tobą postawiałem. A to dopiero na końcu trafi to do mnie. Właściwy jest oczywiście szacunek dla sług bez względu na rangę. Bo to nie ranga decyduje. Uznanie dla sług, którzy zasługują na to na podstawie swojej służby. Cytat z brata Russella, reprint 11:37, cytowałem go na konwencji w Lesznie. Sługa Kościoła nie jest bardziej czcigodny ani święty niż inni. Choć jeśli jest bardzo wiernym sługą, podobnym do Chrystusa, powinien być bardzo wysoko oceniany z powodu swojego dzieła, z powodu pełnej miłości wiernej służby, lecz nie z żadnego innego powodu. I daje według 1 Tesaloniczan 5:13, gdzie pisze: uznawajcie ich jak najbardziej albo jak najgoręcej w miłości z powodu dzieła ich. Uznawanie wyrażone przez miłość z powodu ich dzieła. Oto szacunek dla sług, jaki lud Boży jest winien. Bardzo racjonalny, bardzo słuszny, bo jeżeli ktoś swoją służbą na polu prawdy taką miłość zaskarbia sobie od innych braci, którzy jego służbę widzą, powinien być uznawany większą miłością do siebie z powodu tego, co robi. Ale to nie jest uznanie w sensie posłuszeństwa, podporządkowania, kontroli, tylko miłością. Uznanie wyrażone miłością. Chyba trudno sobie wyobrazić lepsze uznanie. Gdyby, chyba się świecie politycy nawet, prawda, dostaliby ofertę, że to uznanie dla was od ludzi będzie wyrażane ich miłością. Myślę, że chyba wielu nawet z ludzi światowych by takie coś wybrało. Zamiast na przykład całkowitego posłuszeństwa i ślepe wykonywanie ich poleceń. Myślę, że wielu by wybrało nawet, że woli uznanie w formie miłości do mnie. Chociaż pewnie nie wszyscy, no ale mówimy o ludziach tego świata. Przykładem niebiblijności takiego podporządkowania są sytuacje, w których sam osobiście brałem udział i byłem świadkiem. Jakie to są sytuacje? Ktoś zajmuje jakieś stanowisko w danej sprawie. W ostatnich latach mieliśmy różne sprawy kontrowersyjne w naszym ruchu i takie stanowisko było często okazję zajmować, różne stanowiska. I jak zajmuje to stanowisko na początku, kiedy ta sprawa się pojawia, to czyni to na podstawie własnego uznania, własnego uznania, tak jak mu się to wydaje. A następnie okazuje się, że po rozmowie ze sługą, którego uważa za wyższego od siebie, zmienia swój pogląd na zgodny z poglądem tego wyższego sługi. No a przecież jeszcze jak ze mną rozmawiał tydzień temu, to mówił inaczej. Mówi tak, ale potem porozmawiałem z tym i z tym bratem i on już teraz widzi to wszystko inaczej. Kolejny przykład rewolucjonizmu w stosunku do zarządzeń. Niemożliwość odmowy przyjęcia pielgrzyma z marszuty. Słyszeliśmy na ten temat dwie sprzeczne teorie. Jak to w błędzie? Sprzeczności są, to błąd ma tą cechę, prawda, że nawet sam w sobie nie jest spójny. Bo słyszeliśmy, że zbór nie może odmówić usługi pielgrzyma skierowanego do zboru przez przedstawiciela, ale też słyszeliśmy, że może odmówić, ale tylko wtedy, gdy poda szczegółowe powody, dlaczego odmawia. No to pojawia się pytanie, skoro nie może odmówić w ogóle, to dlaczego może odmówić, jak poda szczegółowe powody? To może czy nie może? Nie możesz odmówić. A potem możesz odmówić, jak podasz szczegółowe powody. No to mogę, czy nie mogę? Jednoznaczne nogi członka Gwiezdnego na piśmie są następujące. To będzie rok 1918, artykuł prorocy i prorocy, mamy go także w języku polskim. Zbory mogą przegłosować, że chcą lub nie chcą, by drugorzędny prorok, czyli pielgrzymi, tak zwani słudzy generalni, im służył, zależnie od tego, co uważają za lepsze. Ich decyzja ma obowiązywać w tej kwestii, a prorok nie ma słusznej podstawy do żalu, jeśli jakiś zbór postanowi nie pozwolić mu przemawiać u siebie. I jeszcze dalszy ciąg tego cytatu. Każdy zbór ma kompetencje i prawo pozwolić lub odmówić ich usługi w swym gronie. W ten sposób zachowana jest zarówno niezależność zborów w odniesieniu do usługi proroków, czyli nikt nie przyjedzie do zboru, jak zbór sobie nie życzy jego obecności, niezależność zborów, jak i niezależność proroków w odniesieniu do kontrolowania ich urzędu. Bo zbory też nie mogą kontrolować urzędu drugorzędnych proroków i na przykład wysyłać ich gdzieś tam, albo mówić, co mają mówić. Tyle cytat. Żeby unieważnić nauki członka Gwiezdnego, czyli naszego Pana, co według komentarza do Łukasza 10:16 jest staranie się na równi z Jezusem, wymyślono wyjście. Wymyślono, jak obejść to takie stwierdzenie. Dotyczy to tylko pielgrzymów spoza marszuty. To ważniejsza prawda, którą przed chwilą cytowałem, że zbór może, tak, może pozwolić albo odmówić tą usługę, dotyczy tylko pielgrzymów spoza marszuty, czyli takich, którzy przypadkowo znajdą się w jakimś zborze. Co możemy powiedzieć o takim wykręcie? Jest nielogiczny. Bardzo nielogiczny. Ale błądziciel, upity mocnym winem błędu, tego nie widzi. Tak jak pija, gdy się upije, to nie widzi sprawy w rzeczywistym świetle. Mówi i robi rzeczy niezrozumiałe dla tych, którzy są trzeźwi. Inny pijak się nie będzie dziwił drugiemu pijakowi, że idzie, tak się przechyla albo bełkocze, coś niewyraźnie. Ale człowiek trzeźwy, no bardzo zobaczy, że tamtemu czegoś brakuje. To właśnie dlatego niekiedy słyszymy braci i sług mówiących publicznie bardzo dziwne rzeczy. I człowiek siedzi i słucha i zadaje sobie pytanie, czy on wie, co on mówi. Jak można na przykład odmówić usługi brata pielgrzyma spoza marszuty, który przypadkowo zjawił się w jakimś zborze? Bo na przykład tutaj u nas dzisiaj by mógł ktoś być jakiś gość, gościnnie. Przyjechał, bo przyjechał siostrę Kasię i brata odwiedzić. No i mówi, jest niedziela, to zostanę u was na zebraniu, a jest pielgrzymem, tak? No i sobie siedzi. I my co? My się zbieramy i odmawiamy jego usługi? Najpierw o taką usługę trzeba byłoby go poprosić. A jeżeli zbór tego nie uczyni, to on sobie siedzi jako słuchacz i nikt nie głosuje, żeby nie przyjąć jego usługi. O, widzimy dzisiaj przypadkowo brata pielgrzyma, który gdzieś tu w przejeździe, przejazdu się zatrzymał. Konsekwencją jest, żeby on nie usługiwał dzisiaj u nas. Jak mi się zdarzyło czasami tak dać, że to padały wnioski inne, kto z braterstwa chce, żeby usłużył, bo o, widzimy przypadkowo takiego brata. No to wykorzystujemy jego obecność, ale oczywiście zbór musi go o to poprosić. Nie słyszałem głosowania, żeby odmówić jego usługi. No ale takie wyjaśnienie nam padło, zostało podane na konwencji. Było też drugie wyjaśnienie, że to jest prawda, co tu pisze brat Johnson, ale to nie jest cała prawda. Bo jeszcze jest taka prawda, która tą prawdę unieważnia, a ta prawda polega na tym, że tam gdzieś w Ameryce kiedyś był jakiś zbór, który nie przyjął jakiegoś pielgrzyma i brat Johnson później, po dwóch latach czy po trzech, wysłał mi tego pielgrzyma raz jeszcze. I wtedy już przyjęli. Jakie to ma? Przede wszystkim historia zasłyszana, nigdzie nie opisano, o co chodziło, a nawet gdyby była prawdziwa, jaki to ma związek z tym, co tutaj była? Nie znamy w ogóle sytuacji, no ale to podobno był kontrargument, publicznie przedstawiony braciom na konwencji. Dodajmy do tego cytat jeszcze samego brata Russella, szósty tom Parauzyjny, strona 277. Reguły pierwotnego kościoła dawały wszystkim wolność używania swych talentów i środków, jakimi dysponowali, każdemu według własnego sumienia. Zgromadzenia mogły przyjąć albo odmówić usług samych apostołów, nawet jako swych specjalnych przedstawicieli. Podobnie i apostołowie mogli odmówić albo przyjąć takie zadania, kierując się wolnością własnego sumienia. Czy ktoś jeszcze będzie próbował dyskutować? Będą. Albo jak nie, to zazwyczaj się uciszą i nie będą mówić nic. Ale na drogi prawdy nie wrócą. Tak jak spójrzcie na to, tak, idźcie ścieżkami dawnymi, nie pójdziemy. A słuchajcie praw tam, które były zapodane, nie będziemy słuchać. Usługa w zborze dowolnego brata. Kolejny problem, który się przewalał na naszych konwencjach. Członek Gwiezdny uczył również, że zbór ma prawo poprosić do usługi dowolnego brata. I takiego słowa używa. I nawet jest to w polskim tłumaczeniu. Dowolnego brata może zbór poprosić do usługi. Oczywiście klerykałom, którzy lubią rządzić i kontrolować wszystko i wszystkich, bardzo się to nie podobało. Nie podoba do dzisiaj. Posłuchajmy. To jest rok 1948, pytanie, jakie padło do brata Johnsona. Czy zbór ma prawo zaprosić dowolnego brata, którego uważa za kompetentnego do przemówienia do niego, czy też przemowa taka może być zaplanowana tylko przez posłanika Epifanii lub jego przedstawiciela? To jest rok 48, a gdyby ktoś chciał numer tej jeszcze prawdy, to jest to angielska oczywiście, czyli 352, strona 44. I odpowiedź brata Johnsona. Ani posłanik Epifanii, ani jego przedstawiciel bez zaproszenia zboru nie ma prawa wyznaczyć mówcy do przemówienia do niego. Zbór ma prawo zaprosić dowolnego brata, którego uważa za kompetentnego do przemówienia do niego na temat prawdy. To właśnie z tego powodu prosimy zbory, które pragną wizyt pielgrzymskich, by przysyłały zaproszenie tej treści do posłanika Epifanii lub jednego z jego przedstawicieli w odnośnych krajach. Koniec cytatu. Jak zinterpretowano to braciom na konwencji? Chyba Susiec, dwa lata temu. Że dowolny brat, to tylko brat z grona pielgrzymów, z listy pielgrzymów. Tak, może zaprosić dowolnego brata, ale tylko z listy pielgrzymów. To znaczy, że zbór może zaprosić do sługi dowolnego brata pod warunkiem, że on jest na liście pielgrzymów, jest pielgrzymem. Po czym, co ty powiem dla błędu, żeby temu zaprzeczyć, usłyszeliśmy dwie minuty później, że zbory nie powinny zapraszać po nazwisku konkretnych braci. No to jeżeli bratu Johnsonowi chodziło, że możemy zaprosić dowolnego brata pod warunkiem, żeby był pielgrzymem, to dlaczego nie możemy zaprosić konkretnego dowolnego brata, który jest pielgrzymem? Nie, tylko trzeba zdać się na decyzję przedstawiciela, zgłosić tylko, że chcemy mieć pielgrzymów, a on wybierze któregoś. No ale brat Johnson, jeżeli miał na myśli to, pisze, że mogę zaprosić dowolnego brata, więc ja zapraszam do naszego zboru brata i wymieniam nazwiska tych braci. Nie. To brat przedstawiciel zdecyduje, kogo wyślę. No to widać, że to się nie klei. Już samo pytanie, tak? Już samo pytanie dowodzi, że chodzi o mówców z dwóch różnych źródeł. Zadajcie jeszcze pytanie. Czy zbór ma prawo zaprosić dowolnego brata, którego uważa za kompetentnego do przemówienia do niego, czy też przemowa taka może być zaplanowana tylko przez posłanika Epifanii lub jego przedstawiciela? Widzimy, że w pytaniu są już dwa tak, bracia z dwóch różnych źródeł. Dowolny brat, czy brat od brata Johnsona lub jego przedstawiciela? I odpowiedź jest w tym samym duchu, prawda? Ten dowolny brat, ten dowolny kompetentny brat, jak tutaj jest ujęte, nie jest z listy pielgrzymów ten pierwszy, tylko właśnie nie jest z listy brata pielgrzyma, bo jego odpowiedź brata Johnsona pozostaje w tym harmonii. Zbór może zaprosić do sługi u siebie dowolnego kompetentnego brata, takie ma prawo, pełne prawo, i dlatego on prosi zbory, które pragną jego pielgrzymów, żeby wysłali zaproszenie tej treści, bo być może nie chcą jego pielgrzymów, być może sobie chcą zaprosić innego dowolnego brata, bo mają takie prawo, tak? On służy swoimi pielgrzymami, tak realizuje boski plan, boską wolę, uważa, że powinien takich pielgrzymów mieć, wysyłać tam, gdzie są chętni, żeby ich słuchać, ale jakiś zbór sobie chce zaprosić innego kompetentnego brata, to oczywiście nie, to niech zaprasza, ale niech mnie powiadomi, czy chce wobec tego moich pielgrzymów, z mojej listy, czy też nie. Albo kiedy. I takie zrozumienie powstaje w harmonii z zasadą kongregacjonalizmu, zgodnie z którą każdy zbór jest panią swoich spraw, a głową jest tylko Jezus. Z wszelkich usług i z wszelkich sług zbór korzysta tak, jak rozumie wolę Pana, wyrażoną w głosowaniu swoich członków. W ramach takiego samorządzenia zbór ma prawo odmówić usługi nawet apostołom, gdyby tacy tutaj jeszcze byli na ziemi. A cóż dopiero sługom znacznie niższej rangi. Wątek znowu związany z usługami, związany z tym. Usługa starszego jednego zboru w drugim zborze. Cytat psalmu 4 epifanicznego 2,7,7 mamy po polsku. Była, prawda, też dyskusja na ten temat. Lokalni starsi posiadają władze urzędowe do takiej służby, jakiej w harmonii ze słowem Pana zbór udzieli im przez głosowanie w odniesieniu do nauczania doktryn, zbijania błędu, naprawiania, wychowywania w sprawiedliwości oraz pocieszania w czasie zebrań zborowych i poza nimi. Na zaproszenie mogą oni także służyć innym zborom. To zdanie strasznie się nie spodobało. Na zaproszenie mogą oni służyć także innym zborom. Starsi jednego zboru, na zaproszenie innego, mogą temu zborowi usłużyć, który ich zaprasza. Gdy tłumaczyłem czwarty dom epifaniczny, wywierano na mnie presję, a właściwie wydano mi polecenie wstawienia przypisu tłumacza, który stwierdzał, że później brat Johnson zmienił zdanie i to jest nieprawda, kto to pisze. To zdanie miał zmienić rzekomo w tomie dziewiątym epifanicznym, gdzie brat Johnson pisze tak. Ogólnie mówiąc, pielgrzymi byli wybierani spośród tych, którzy wcześniej byli lokalnymi starszymi w zborach i zostali awansowani do urzędu starszego generalnego, czyli stali się nauczycielami do służenia w dowolnym zborze i w ten sposób w swojej służbie nie byli ograniczeni tylko do jednego zboru, jak ograniczeni są lokalni starsi. Byli więc starszymi kościoła ogólnego, a nie jedynie lokalnego. Tu mamy zdanie, że starsi jednego zboru, w przeciwieństwie do generalnych starszych, są ograniczeni tylko do jednego zboru, a generalnie starsi nie. Powstaje więc pozorna sprzeczność, tak? W tomie czwartym brat Johnson mówi, że na zaproszenie lokalni starsi mogą także służyć innym zborom, a gdy porównuje służbę sług generalnych i kontrastuje z lokalnymi, to mówi, że ci generalni w swojej służbie nie byli ograniczeni tylko do jednego zboru, jak ograniczeni są lokalni starsi. Oczywiście, gdy jest sprzeczność, to co? Mamy dwa wyjścia. Szukamy harmonii między nimi, albo wybieramy tę wersję, która nam się bardziej podoba. Oczywiście klerykałowie wybrali wersję kontrolującą. Nie wolno, nie wolno, bo to wiadomo, zakazy, nie wolno. Wybrali tą wersję, która odbiera zborom prawo tak samorządzenia. No bo jeżeli jakiś zbór chce sobie zaprosić do przemowy starszego innego zboru, to z drugiej strony, kto może mu to zabronić? Przed chwilą mówiliśmy, że zbór ma prawo zaprosić dowolnego, kompetentnego brata. Jeśli jest sprawą swoich, tak, sprawą panią swoich spraw i ma zaprosić dowolnego, kompetentnego brata, to dlaczego ten dowolny, kompetentny brat nie może być przy okazji starszym innego zboru? Ale właśnie, zamiast szukać harmonii między tymi dwoma stwierdzeniami członka gwiezdnego, wybierają to, które bardziej im odpowiada, a odrzucają to drugie jako nieaktualne, jako zmienione później przez brata Johnsona. Ja zrobiłem małe dochodzenie odnośnie tego, jaka była historia tych stwierdzeń. No i okazuje się, że nie mamy zbyt dużo odniesień. W sumie w całej literaturze angielskiej, bo ona jest miarodajna, prawda, bo jest ten, to jest ten źródło, tak? Bo w polskim mogą być przedruki do fazy tego samego i tak dalej. Więc w literaturze angielskiej mamy w sumie 4 razy mowę o tym. 4 razy. I tak się składa, że 2 razy jest cytat jeden przytoczony, a drugie 2 razy ten drugi. I tak, to się zaczęło w roku 1935, co najmniejsze prawdzie, Bardżerson podaje, że lokalni starsi są ograniczeni tylko do jednego zboru. Rok później, w 1936 roku, także na łamach tajemniczej prawdy, podaje, że lokalni starsi mogą służyć także innym zborom na zaproszenie. Potem przyszedł rok 1938 i wydawany był tom 4, epifaniczny, i Bardżerson podaje, że lokalni starsi mogą znowu służyć innym zborom. 8 miesięcy później, tego samego roku, we wrześniu, był wydawany tom 9. Mało minęło czasu, bo wiemy, że Bardżerson tych tomów nie pisał. On tylko zbierał artykuły wcześniejsze i robił z nich książki. Dlatego na przykład 4 i 9 tom, chociaż wydają się odległe od siebie, wyszły w tym samym roku. 8 miesięcy dzieliło. Styczeń to jest, mówię po dacie przedmowy, prawda, Bata? Czyli przedmowę zwykle się pisze wtedy, kiedy już się materiały zgromadziło i się przygotowuje książkę do wysłania do drukarni. Więc styczeń 1938 powstaje 4 tom epifaniczny i tam z tych zebranych różnych artykułów Bardżerson zamiesza tam informacje, że lokalni starsi mogą służyć innym zborom na ich zaproszenie, a 8 miesięcy później robi znowu różne inne artykuły i tam wrzuca ten artykuł, który był w tej prawdzie wcześniej, w 1935 roku, że starsi są ograniczeni tylko do jednego zboru. Czyli najpierw była podana myśl, że tylko do jednego zboru, rok 1935, rok później, że także mogą służyć innym zborom, 2 lata później powtórka, że mogą służyć innym zborom, a 8 miesięcy później powtórka, że tylko do jednego zboru. Jaki z tego wniosek? Że Bardżerson zmienił zdanie? Owszem, ostatnia jego myśl, wrzesień 1938 z tomu 9 epifanicznego, mówi, że tylko są ograniczenie do jednego zboru. Więc gdybyśmy wzięli kryterium, że ostatnia myśl jest prawdziwą, bo jest ta najnowsza, najświeższa, no to tamte wtedy idą do kasacji, prawda? Nieważne. Ale nie można tego faktu przyjąć z bardzo prostego powodu. Jak Bardżerson słuchaliście, jak te artykuły się pojawiały, rok 1935, lokalni starsi służą w jednym zborze. 1936 mogą służyć innym zborom na zaproszenie. 1938 rok mogą służyć zborom na zaproszenie i ten sam rok 1938, tylko 8 miesięcy później, tylko do jednego zboru. Czyli widzimy, że gdy Bardżerson pisał jedną myśl, którąkolwiek byśmy nie wzięli, to wiedział, że wcześniej napisał coś przeciwnego. A potem mimo to wracał znowu do tej poprzedniej. Bo jak tutaj daty jak pokazują wyraźnie, że nie było, bo gdyby zmienił tę myśl, to potem już nigdy nie powracał do tej, którą wyraził wcześniej. A on tak jak gdyby na przemian je nimi żonglował, prawda? Puszczał jedną, puszczał drugą. W zależności jaki artykuł, czego dotyczył, prawda? Bo to napisane było przy różnych okazjach. Więc tego wniosek jest jedyny logiczny wniosek, że dla brata Johnsona nie było tu żadnej sprzeczności. I obydwie myśli są prawdziwe, dlatego nie widział problemu, który nagle widzą niektórzy. Jaka ta harmonia może być? Bo ja podaję, ja to rozumiem, Bardżerson nie zharmonizował, nikt mu tego nie powiedział. Oto bracie Johnson to sprzeczy, więc sprzeczne, więc wyjaśni. Widzę tylko, że powtarzał te poglądy. 9 tom epifaniczny skupia się na przywilejach wynikających z wyboru na starszego lokalnego. Czyli mówi o tym, jakie są przywileje starszych lokalnych na podstawie wyboru przez ich zbór. Na podstawie tego, że zbór wybierze swojego starszego, oni, ci starsi, nie mogą jeździć po innych zborach. Bo ich własny zbór może ich tylko wybrać do usługi w swoim własnym zborze i nie daje to im prawa, na podstawie wyboru w własnym zborze, żeby jeździć do innych. W tym znaczeniu są ograniczeni do służby tylko w swoim zborze. No zbór nie może nikogo wybrać sługi dla innego zboru, tak? To byłoby nielogiczne, prawda? No każdy zbór jest odrębny, pod panem, tamten odrębny, każdy postępuje tak, jak rozumie wolę pana i nie można wybrać tutaj jednego sługę i pojedziesz do innego zboru na tej podstawie i będziesz nasze poglądy, tak my widzimy sprawy, też im głosił. To logiczne. Natomiast 4 dom epifaniczny podkreśla inny aspekt funkcji lokalnego starszego. W oparciu o swój lokalny wybór mogą oni usłużyć innemu zborowi, jeśli ten ich najpierw o to poprosi. I tylko w oparciu o takie zaproszenie, a nie w oparciu o to, że ich własny zbór wybrał ich na starszego. Widzimy tę różnicę, nie wiem, czy ona jest zauważalna, ale dla mnie jest bardzo wyraźna, prawda? Tutaj mnie zbór wybrał na starszego, więc ja nie mam prawa jechać z tego powodu do innych zborów. Ale jak inny zbór mnie poprosił o usługę, to ja bym powiedział, no ja się nie nadaję do usługi. No nie musisz odmawiać, bracie starszy lokalnego zboru. Przecież twój zbór cię wybrał na starszego, jak cię inny zbór prosi o usługę, przecież ty tam nie jedziesz do nich, bo tam dlatego, że jesteś starszym w tym zborze. Oni się zwracają do ciebie o prośbę, z jakiegoś powodu chcą twojej usługi. No to no nie musisz odmawiać. Masz prawo jako starszy na zaproszenie innego zboru usłużyć temu zborowi, jeżeli on o to ciebie prosi. Myślę, że takie zarządzenie jest mądre i właściwe na czasy i tereny, gdzie nie ma zorganizowanej działalności ludu bożego, a więc nie ma tzw. generalnych sług, którzy przynajmniej w teorii powinni być lepsi do przemawiania niż lokalni starsi zborowi, no bo tak to powinno być teoretycznie. Jak i zwykle zbory wolą przemawiać pielgrzymów tych czy generalnych sług niż zapraszać sobie starszych, także nie ma praktycznie z tym nie ma problemu. Ale to nie powód, żeby unieważniać naukę członka gwiezdnego, bo mogą być tereny, gdzie nie będzie zorganizowanej pracy, chyba to tylko może 5 zborów gdzieś tam porozrzuconych. I dlaczego starszy jednego zboru nie może na zaproszenie innego zboru im służyć, jeżeli oni tego chcą, bo nie mają na przykład u siebie żadnego starszego, bo tam jest tylko 5 sióstr. I mówię, chociaż raz na kwartał, raz na pół roku byś tu do nas przyjechał, prawda? To tylko 30 km jesteście od nas. My mogliśmy do was jeździć na zebranie, ale my tu starsze, prawda, siostry, nie mamy komunikacji i tak dalej, a to raz na jakiś czas byś przyjechał do nas starszy z innego zboru. Nie, co w tym złego? Nie widzę nic w tym złego, gdyby nie było zorganizowanej. Albo gdyby przyszedł taki czas, że zbory z jakiegoś powodu wolałyby starszych innych zborów niż generalnych sług. Bo może ruch popadnie w błąd i co? Także ja myślę, że członek gwiezdny na pewno nie przypadkiem to napisał. I to aż dwa razy i to na przemian. Napisał jeden pogląd, napisał drugi, a potem znowu powtórzył ten pierwszy. Więc nie widział tu żadnej sprzeczności, bo one nie mówią dokładnie o tym samym. One są wszystkie harmonijne i zgodne. Zresztą taką odpowiedź otrzymałem od brata Herziga, bo w tym przypadku, że gdy otrzymałem polecenie wstawienia tejże noty, musiałem się odwołać do brata Herziga i napisałem do niego, no i stanął na szczęście po mojej stronie i poinformowałem moich, w cudzysłowie, przełożonych, którzy chcieli wywrzeć tą presję na mnie, że taka jest decyzja brata Herziga i oczywiście szybciutko usunęli swoje żądanie, no bo sługa jeszcze wyższe rangą od nich tak nakazał. Potwierdzeniem trzech ostatnich wątków są słowa brata Russella z książki Pytań i Odpowiedzi, strona 400. Pytanie brzmiało takie do brata Russella. Gdy pewien brat rozpoczyna pracę podobną do pielgrzymskiej na swoją własną rękę, nawet nie jest starszy może zboru, tak? No sobie mówi, ja będę jeździł. Przecież jestem mądry, znam się na tych sprawach. Powiadamia różne zbory, robi umowę co do czasu, poleca im, aby urządzili zebrania. Jakie stanowisko powinno zgromadzenie zająć wobec takiego brata? No i brat Russell, który jako główny miał zarządzenia dla ludu bożego postawić, prawda? Brat Johnson zarządzeń nie zmieniał żadnych. No by, że czasami doprecyzowywał pewne rzeczy. Towarzystwo, to czytam odpowiedź brata Russella, strona 400. Towarzystwo, chcąc być w zupełności wolne i pozostawiając każdemu wolność, nie ma środków na uczynienie coś więcej ponad to, co obecnie sprawuje. Mianowicie stara się wysyłać jako pielgrzymów tylko takich, o których wie, że nadają się do tej pracy. Niewątpliwie są inni bracia, którzy mogliby nadawać się i nie naszą jest rzeczą decydować, że oni mogą zdziałać coś dobrego. Toteż nie staramy się rozszerzać naszego autorytetu na jakiekolwiek zgromadzenia, lecz pozostawiamy takie sprawy do woli każdego zgromadzenia. Nasza myśl jest taka, czyli kończy, mówi bardziej wyraźnie, nasza myśl jest taka, że każde zgromadzenie musi rozsądzić, jakie stanowisko zająć wobec takiego brata i zdecydować, czy będzie pożyteczne, aby taki brat służył, czy nie. Jeżeli zgromadzenie sądzi, że usługa danego brata będzie pożyteczna, niech zaprosi. Jeżeli zaś myśli, że nie byłaby pożyteczna, niech go nie przyjmuje. Towarzystwo odpowiada tylko za tych, których wysyła, a jeśli ich moralne, intelektualne, religijne postępowanie nie dochodzi do właściwej miary, towarzystwo chciałoby o tym być poinformowane. Wierzymy, że ci, którzy są wysyłani, mają odpowiednie kwalifikacje do tej służby i dlatego są wysyłani. Lecz to nie jest przeciwne innym i pozostawia każdemu zgromadzeniu wolność czynienia, cokolwiek uważa za najlepsze. Nic dodać, nic ująć, prawda? Kolejny przejaw rewolucjonizmu przeciwko zarządzeniom. Pielgrzymi ruchu podlegają przedstawicielowi także jako starsi w swoich lokalnych zborach. Konwencja w Niemczech, rok 2010. Pytanie takie było. Czy bracia starsi wybrani przez zbór, usługując zgodnie z planem zboru, czynią to z ramienia zboru czy ruchu? Jeśli oni też są sługami ruchu. Odpowiedź. Ponieważ są generalnymi starszymi, ich wszelkie rodzaje i miejsce służb są pod kontrolą ruchu. obojętnie czy robią nieformalne zebrania do światowych ludzi, czy też formalne zebrania organizują gdzieś w terenie, czy biorą udział w publicznym zebraniu, czy służą zborze jako służący z ramienia zboru, czyli obojętnie w jakiej sytuacji i w jakim miejscu podlegają kontroli ruchu. I ruch w ich sprawozdaniach otrzymuje informacje. Także generalnie starsi mają usługi z ramienia zboru wykonywane, zapisywać sprawozdania do ruchu. Ja tego nigdy nie robię. I przedstawiciel się orientuje we wszystkich rodzajach ich służby, a więc jest sprawa jasna chyba. Tak się skończyła odpowiedź. A to, co brat Jolly pisze w pierwszym numerze Tajemniczej Prawdy, zaraz po rozstaniu z Rutherfordem, czyli rok 1918. Oczywiście, jeżeli taki drugorzędny prorok, a to jest właśnie sługa generalny, jeśli taki drugorzędny prorok w dodatku do swojej służby generalnej zostaje lokalnym starszym, jako taki, lecz nie jako jeden z drugorzędnych proroków, podlega lokalnemu zborowi w odniesieniu do urzędu, jakiego udzielił mu zbór. Jako lokalny starszy ma obowiązek ograniczyć się do ustaleń, regulacji zboru, nawet odnośnie tego, co ma głosić i nauczać w zborze. Ma obowiązek jako lokalny starszy ograniczyć się, czyli żeby nie wychodził poza żadne jeszcze inne obowiązki, nie ma żadnych, ogranicza się do obowiązków wynikających z tego, co masz w zborze, pod każdym względem, nawet tego, co masz mówić w tym zborze i co masz głosić. Pielgrzymi i ewangeliści nie są więc w zborze przedstawicielami ruchu, ani nie są przedstawiciela w danym kraju. W zborze nie ma pielgrzymów, ani nie ma ewangelistów. Takie funkcje w zborze nie istnieją, są nieznane. A ci, którzy pełnią je na forum ogólnym, w swoim zborze są zwykłymi braćmi i posiadają tylko takie same prawa, jak inni, albo jak mają jakiś urząd, to taki, jaki zbór im nadał. Diakona lub starszego, ewentualnie jakieś inne funkcje służebne, gdyby były potrzebne zborowi. Zatem nie muszą się tłumaczyć przedstawicielowi, dlaczego w czasie wyborów w swym lokalnym zborze głosują przeciwko kandydaturze na starszego innego brata z tego zboru, który także jest pielgrzymem. Ogłoszona była teza, że nie wolno. Jak pielgrzym w danym zborze głosuje w wyborach lokalnych na innego, przeciwko innemu bratu na starszego, który też jest pielgrzymem, to musi skonsultować tę decyzję, wyjaśnić przedstawicielowi. Nie muszą, a nawet nie powinni informować także przedstawiciela, co się dzieje u nich w zborze. Szczególnie nie powinni nagrywać żadnych zebrań danego zboru, a i by następnie przekazać nagrania przedstawicielowi do wykorzystania przeciwko innym generalnym sługom, którzy są członkami tego zboru i którzy mówią co to lub tamto. Gdyż działają w ten sposób, staliby się obcymi agentami we własnym zborze. Tak jak księża katolicy są w poszczególnym kraju. Wiemy, jakie księża katolicy mają teoretyczne zasady. Taki ksiądz jest Polakiem. Jest obywatelem państwa polskiego, a także podlega Watykanowi. W razie konfliktu interesu, komu ksiądz ma być posłuszny? Wiecie, braterstwo? Polskiemu, tak? Swojej ojczyźnie czy Watykanowi? Watykanowi. Nie ojczyźnie. Taki agent kraju. Dopóki nie ma konfliktu interesów, to może być dobrze. Kolejny rewolucjonizm. Osoba nie zgadzająca się w 100% z wszystkimi naukami ruchu nie może być członkiem zboru. To było w Krakowie, 2010 rok, pytanie, odpowiedzi. No wystarczy zajrzeć do naszej broszury, która mówi, czym jest nasz ruch i w tej broszurze przeczytamy. Świecki ruch misyjny jest światowym, niezależnym, niesekciarskim, nieobliczonym na zysk ruchem religijnym. Łączą się w nim w celu dobrowolnej współpracy liczni chrześcijanie, szczególnie osoby świeckie wszelkich zawodów i orientacji, z różnych wyznań i bezwyznaniowi. Tworzą oni w ten sposób społeczności religijne w wielu krajach. Jeszcze mocniejszym zaprzeczeniem tej rewolucyjnej nauki, że każdy członek zboru musi się w 100% zgadzać, jest następujący cytat. Powinny być częste, regularne zebrania, w czasie których każdy miałby w miarę pełną swobodność przedstawić to, co uważa za odmienne pojmowanie prawdy od tego ogólnie przyjętego i uznanego przez zbór. Skąd pochodzi ten cytat? Pewnie jakiś przesiewacz go napisał. No jak to regularne zebrania, żeby przedstawiać odmienne rozumienie sprawy, prawdy? Brat Russell tak napisał. Brat Russell dzisiaj dla niektórych jest przesiewaczem. Tylko oczywiście nie powiedziałby go wprost. Ale swoimi czynami pokazują, odrzucamy to, co ty napisałeś, bracie Russell. Coś nie tak, coś ci się musiało pomylić. To jest szósty tom Parałzymistwo na 314. To był cytat z niego. Następny rewolucjonizm. Nauczanie przez kobiety. Jak wiemy, Nowy Testament ustami apostoła Pawła zabrania nauczania ludu Bożego przez kobiety. Jest to tak oczywiste, że chyba nie ma potrzeby tego udowadniać żadnymi cytatami. Ale w tym roku, 2014, na konwencji w Rzeszowie, byliśmy świadkami złamania tego zarządzenia. Bo czy jest to tylko Rada Apostoła? To nie jest Rada Apostoła, to jest zarządzenie. Kobieta ma nie nauczać. Otóż siostra, która miała jedynie przywitać się z braćmi i przekazać pozdrowienia, zajęła się nauczaniem braci doktryny usprawiedliwienia. Powołała się na artykuł w terenie prawdzie, konkretny, zacytowała odnośne akapity, podając ich numery i sposób pogodzenia pozornych sprzeczności między tymi dwoma akapitami, mówiąc, że odnoszą się do innych, różnych klas ludu bożego i stąd są harmonijne, pomimo tego, że z pozoru stwarzają wrażenie, że są ze sobą sprzeczne. W ten sposób bracia mogli zrozumieć, jak pogodzić te dwa akapity. Tylko tyle, ale to jest zarządzenie. Nie? Nie rada. I się znowu, jest ono złamane, bez najmniejszego słowa, bez przeproszenia, chociażby, że to może był tak zwany wypadek przy pracy. Głoszenie nowych nauk przed ich pojawieniem się w teraźniejszej prawdzie. Z jednoczesnym zaprzeczaniem albo zaprzeczeniem tym, które są podane w teraźniejszej prawdzie, bo tak się składa, że te nowości zwykle unieważniały wcześniej podane nauki. Było tak już kilka razy. Głoszenie na nowych nauk, zanim zostały one wydrukowane w teraźniejszej prawdzie, co jest niezgodne z zarządzeniami tego ruchu. Najpierw na konwencji w Niemczech była mowa o tym, że wszyscy z poświęconych obozowców Epifanii muszą umrzeć przed nowym przymierzem. Wprowadzone triumfalnym okrzykiem, a teraz słuchajcie, nowa nauka. Żeby się jeszcze ktoś całkiem nie przegapił. Była mowa o nieposiadaniu usprawiedliwienia przez pokutujących i wierzących w Jezusa, którzy nie są poświęceni. Nie ma takich nauk w naszej literaturze. Była mowa o tym, że usprawiedliwienie jest przypisywane obecnym klasom, tym niespodzonym z ducha, dopiero przy ich poświęceniu. Chociaż nauki Członka Gwiezdnego podają, że wtedy stawiana jest jedynie pieczęć na usprawiedliwieniu, które istniało już wcześniej, przed poświęceniem. Była mowa o utracie tymczasowego usprawiedliwienia przez tych, którzy się nie poświęcają, nawet jeśli po pokucie i po wierze w Jezusa do końca życia zachowują wierność prawdzie i sprawiedliwości. Jest to nowa nauka. Była mowa o embargu na zasłudze ze strony młodocianych godnych i obozu Epifanii, pomimo przeciwnego twierdzenia teraźniejszej prawdy z roku 99, czyli brat Hedman. I to zacytuję, bo to jest świeża rzecz, a mimo to już została zaprzeczona. Chociaż nie, teraźniejsza prawda nie zmieniła swoich nauk na piśmie. Może zmieni kiedyś, nie wiem, ale póki co nie zmieniła. Nie ma embarga na zasłudze, taki jest tytuł. I pytanie, czy poświęcający się między wiekami stanowią embargo na zasłudze Jezusa? Ani odpowiedź, ani budać, ani godni, ani poświęceni obozowcy Epifanii nie stanowią embarga na zasłudze Chrystusa. Nie spodziewamy się jednak, że Bóg zastosuje zasługę za świat, zanim umrą wszyscy młodociani godni. Fakt, że poświęceni obozowcy Epifanii nie stanowią embarga na zasłudze, nie przeszkadza im obecnie istnieć, tak jak podobny fakt, że starożytni godni nie stanowili embarga na zasłudze, nie przeszkadzał istnieć im. Wiara starożytnych godnych była im przypisywana za sprawiedliwość, a ich usprawiedliwienie, w przeciwieństwie do usprawiedliwienia nowych stworzeń z wieku Ewangelii, było tymczasowe, a nie ożywione. Kolejny rewolucjonizm przeciwko zarządzeniom to nazywanie bratem osoby, która jest wyłączona przez swój zbór. Teraźniejsza prawda 460, rok 62, strona 59, dotyczy przedstawiciela ruchu w Trinidadzie, człowieka o nazwisku Roach i jego kontaktach z wyłączonym bratem w Ameryce. Tytuł, tego chyba nie ma po polsku, tytuł artykułu całego, wyłączonych nie można nazywać braćmi. I brat Jolly pisze do swojego przedstawiciela, który nazywa bratem wyłączonego tak. Twoja odpowiedź pokazała, że napisałeś ten list, a w twojej odpowiedzi próbowałeś bronić swojego postępowania, nazywając tego przesiewacza jego żonę bratem i siostrą. Wydajesz się ulegać błędnemu wrażeniu, że w porządku jest, gdy bracia nazywają kogoś, kto został wyłączony, bratem lub siostrą. Zwróciłem ci uwagę na werset, który mówi, że wyłączony ma być dla nas jak poganin i celnik, Mateusz 18:17. A także na fakt, że nie nazywamy pogan braćmi ani siostrami. Brat Russell dowodzi, że chociaż nie powinniśmy potępiać, ubliżać ani próbować karać wyłączonego, Kościół ma zerwać z nim społeczność oraz wszelkie oznaki i przejawy braterstwa. Tak jak nie okazujemy ich niewierzącemu poganinowi czy celnikowi. Jest wiele innych przejawów rewolucjonizmu, ale wszystkich nie można mówić w tym wykładzie, omówiłem jakieś 30%. Pozostaje jeszcze wiele innych spraw. Publiczne krytykowanie zborów za decyzje, do których mają pełne prawo, na przykład wyłączenie własnego członka, to jest prawo zborów, nawet jak się pomylą, sprawa Pana. Nazywanie zborów rewolucjonistami i to w czasie składania świadectwa, w czasie zebrania świadectw, co już w samej formie jest rewolucjonizmem, bo zebranie świadectw nie służy temu. Często mówi, że mówić o sobie, o innych braciach, a to nie tylko, że o innych braciach, też atakować innych braci. Podwójne naruszenie. Odmawianie zborom usług pielgrzymskich, o które zbory proszą. Z tego co wiem, jest jeden już zbór w Polsce, który nie ma usługi, chociaż prosił. Grożenie zborom, że jeśli nie przyjmą skierowanego do nich pielgrzyma, nigdy nie otrzymają żadnego innego. Przy czym oczywiście chodzi o pielgrzyma wyłączonego przez własny zbór, a takiego, który nie ma w związku z tym prawa do społeczności braterskiej nawet, a co dopiero, żeby usługiwał braciom. Nie ma ktoś prawa, nie ma prawa do społeczności, a usługuje. Jest chore. Brat Russell, gdy pisze o, właśnie o wyłączeniach, to element służby akurat nawet dotyka. To jest rok 83, w polskim też to jest w tym samym roku, 83. Tak jak bracia, nie prosiliby poganina ani celnika, by służył jako starszy, diakon lub w jakiejkolwiek innej roli w zborze, by zanosił modlitwy, czy czynił cokolwiek innego, o co nie prosiłoby się obcego, tak jest i w przypadku wyłączonych. Ale jest to lekceważone na naszych oczach od wielu lat. Rewolucjonizm ma jeszcze dwa inne oblicza, które sprawiają, że winnym rewolucjonizmu może być dosłownie każdy. Każdy. Nie tylko twórcy błędnych nauk i błędnych zarządzeń. Oto te dwa inne oblicza. Celnicza prawda, rok 1940, strona 176, pisząc o objawianiu dobrych lewitów, czyli takich, którzy występowali nie przeciwko prawdzie, a jedynie przeciwko zarządzeniom, albo jednemu zarządzeniu. Wystarczy wystąpić przeciwko jednemu zarządzeniu, utrata miejsca w maluszkim statku. Brad Johnson podaje, coraz bardziej objawiają się dobrzy lewici, między innymi przez ospałość w studiowaniu i głoszeniu słowa i możemy być pewni, także przez będącą tego wynikiem ospałość w praktykowaniu słowa i cierpienie w właściwym duchu dla tego słowa, nawet jeśli te ostatnio wymienione rzeczy nie są widoczne na zewnątrz. Ospałość w studiowaniu, głoszeniu, praktykowaniu i cierpieniu we właściwym duchu dla słowa. To rewolucjonizm. Brad Jolly nawiązuje do tego w wykładzie na temat quasi wybranych, który wygłosił w roku 55 i w godzinie pierwszej, minucie 16 tego wykładu, jakby ktoś nie wierzył, może sobie poczytać, powiedział, tak, można zostać rewolucjonistą przeciwko zarządzeniom przez niestudiowanie prawdy. Mamy obowiązek poznawać prawdę. Zarządzenie pańskie. I cytat, drugie oblicze, czwarty tom epifaniczny, strona 120, mamy, na temat konieczności zrywania społeczności kapłańskiej z objawionymi utrzeszami koron, ale podam ten cytat z brata Jolego z roku 55 Stronicznej Prawdy, dlatego że brat Jolly tam daje swoje komentarze jeszcze na wiasach, które też chciałbym przeczytać. Jesteśmy przekonani, że niezerwanie takiej społeczności, nawias, brak działania, bierność, koniec nawiasu, doprowadzi do tego, że ci, którzy tego nie uczynią, nawias, to jest pozostaną bierni, zamykamy nawias, sami zostaną objawieni jako utrzeszy koron, ponieważ nieuczynienie tego jest rewolucjonizmem wobec jednego z boskich zarządzeń. I otwiera się nawias. Niewątpliwie wielu dobrych lewitów, którzy rewolucjonizują przeciwko zarządzeniom Epifanii, lecz nie jej prawdą, zostało objawionych kapłanom przez taki bierny rewolucjonizm przeciwko jednemu z zarządzeń Boga. Koniec nawiasu i cytatu jednocześnie. I w tym samym wykładzie, o którym mówiłem, rok 55, podaje brat Jolly definicję biernego rewolucjonizmu. Bierny rewolucjonizm to brak działania, kiedy powinno się działać. Są grzeszne czyny i grzechy zaniechania. Jest tak zwany grzech zaniechania. I można nic nie robić i poprzez tak, brak działania, kiedy powinno się działać, to dwa razy powtórzył w ciągu dwóch minut. Brak działania, kiedy powinno się działać, jest rewolucjonizmem, bo każdy z ludu Bożego ma obowiązek, chociażby bronić prawdy. Czytałem o tym w innych miejscach. No i teraz, jeżeli to wszystko jest prawdą, to było pisane wtedy, gdy były nowe stworzenia, wysokie wymagania. Ale jeżeli to wszystko jest prawdą właśnie teraz, to strach myśleć, co to się tutaj dzieje. Nie będę wobec tego komentował, niech to Pan wszystko rozstrzygnie, jak przyjdzie na to właściwy czas. Jakie mamy perspektywy przed nami, jeśli chodzi o koniec rewolucjonizmu? Niewesołe. Brad Johnson w piątym tomie na stronie 136 pisze, że rewolucjonizm będzie kontynuowany wśród ludu prawdy, aż wszyscy zostaną wypróbowani i objawieni poprzez zajęcie stanowiska w stosunku do niego. Za albo przeciw. Chyba widzimy to na naszych oczach. Różne błędy na temat nauk i zarządzeń są głoszone tak długo, dopóki nie wypełnią swego zadania. Oddzielenia tych, którzy całkowicie lub prawie całkowicie utracili ducha Pana, od tych, którzy go zachowują. A to wymaga pewnego czasu, bo nie każdy jest równie szybki w swojej reakcji i rozpoznaniu błędu. Lud Boży jest obecnie na sądzie. A na czym polega sąd tak w praktyce? Sąd polega zawsze na oddzielaniu, rozdzielaniu. wiernych od niewiernych. Tak było w żniwie wieku żydowskiego, pszenica od plew. W wieku Ewangelii, pszenica od konkolu. W paruzji, maluczki sadko od której śmierci. W Epifanii, maluczki sadko od wielkiej kompanii. W wieku tysiąclecia, owce od kozłów. Zawsze dzielenie, dzielenie, dzielenie. Dołóżmy starań, abyśmy w rezultacie takiego oddzielania znaleźli się po stronie i w grupie wiernych. Bo chociaż w trakcie rozdzielania każdemu wydaje się, że jest wierny, tak jak dzisiaj, prawda, w naszym kraju. Mówimy pewne rzeczy, wydaje nam się, że mamy rację. Inni mówią inne rzeczy, pewnie też się wydaje, że mają rację. I bardzo dobrze. Nie każdy zajmuje swoje stanowisko. Nie każdy zajmuje to stanowisko po tej albo po tej stronie. To jest proces. Bóg z góry wszystko widzi. On wie, gdzie my jesteśmy, ale przyjdzie moment, kiedy Bóg to wszystko nam objawi. Zatem dołóżmy starań, żebyśmy byli po stronie prawdy. Ponieważ gdy Bóg już swój wyrok, swoją ocenę zamanifestuje, gdy objawi swój ostateczny sąd, to, czyli poprzez swoją opatrzność pozwoli nam zająć miejsce tam, gdzie należymy, nie będzie już możliwości na jakąkolwiek zmianę. Bóg poprzez swoją opatrzność doprowadzi nas do zajęcia miejsca po tej stronie, do której należymy, na podstawie naszego dotychczasowego rozwoju. Gdy przyjdzie czas końcowego egzaminu i Bóg objawi swoją ocenę dla nas, za późno będzie na zmianę stanowiska. Tak jak student przychodzi na egzamin, już nie może uczyć się do tego egzaminu. W trakcie egzaminu jest za późno na naukę do egzaminu. W czasie egzaminu, w czasie ostatecznej próby, która pokaże, co budowaliśmy przez wszystkie wcześniejsze lata, możemy zająć tylko takie stanowisko, jakie podyktuje nam dotychczas rozwinięty w nas Duch Pana. I zajmiemy to stanowisko takie, jak On nam podyktuje. Nie łudźmy się, że jakieś będziemy mieli szczęście, że ktoś nam coś powie. Nie, nie, nie. Bóg każdego wypróbuje i opatrznościowo każdy zajmie stanowisko, jakie podyktuje mu jego umysł, wola i serce i to, co w tym woli i umyśle i sercu nawkładał przez lata wcześniejsze. Dla wielu, szczególnie starszych braci i kandydatów do młodocianych godnych, jeśli tacy tutaj jeszcze są, ja nie jestem wcale pewny, że czy są, nie wiem, nie mówię, że są, nie mówię, że nie ma, ale jeżeli są, to dla nich jest to szczególnie ważne. Jest to dla nich na pewno końcowy egzamin i ten egzamin właśnie jest w toku albo nawet właśnie dobiega końca. Patrząc na zamieszanie, jakie mamy w naukach i zarządzeniach oraz częste publiczne, konwencyjne ich podważanie, z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że dla wielu egzamin ten wypada albo już wypadł negatywnie. Jeśli chodzi o nazwiska, decyzja należy do Boga. Kto jakie zajął stanowisko i na pewno każdy taką decyzję niebawem usłyszy. A z tych rozważań na temat rewolucjonizmu omówiłem tylko 30%. Chciałoby się więcej. Musiałem likwidować wiele różnych, bo tych przejawów było przeogromna ilość. Ale muszę powiedzieć, że nie było niczym przyjemnym ponownie czytać zapiski z tych przemówień tak bardzo uderzających w prawdę, no ale dla potrzeb tego wykładu musiałem te rzeczy sobie przywołać, przypomnieć i niektóre z nich, część z nich, jakieś 30% tutaj wyciągnąć w tym wykładzie. Niech Pan błogosławi nam, a przede wszystkim niech nauczy nas, by nie być rewolucjonistami. Albo inaczej powiem, jak to powiedział brat Joli w tym wykładzie w roku 55. Bądźmy rewolucjonistami przeciwko szatanowi. Bo każdy musi być, albo będziesz rewolucjonistą przeciwko Bogu, albo przeciwko szatanowi. Bo to jest też, ale bądźmy rewolucjonistami przeciwko szatanowi, ale na pewno nie przeciwko Panu i Jego prawdzie. Tego nam życzę i dziękuję za uwagę.